Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych. Szczerze o Kościele.
Dzisiaj moimi gośćmi są Karolina i Karol Fromontowi z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże.
Spotykamy się w liturgiczne wspomnienie Franciszka Xawerego. Państwo przez 11 lat pracowali na misjach w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Tak. A Franciszek Xawery mówił tak: loco por Christo, chcę być szalonym dla Chrystusa. Czy to była też ta sprawa, dla której wyście podjęli się wyjazdu na misję? Być szalonym dla Chrystusa?
Myślę, że w jakiś sposób na pewno, ponieważ nasze, powiedzmy, nazwijmy to, nasze szaleństwo polegało na tym, że zostawiliśmy wszystko, co mieliśmy, zostawiliśmy pracę, zostawiliśmy świat, który był nam znajomy, i wyjechaliśmy w miejsce właściwie nie wiedząc, do czego jedziemy, nie wiedząc, gdzie jedziemy, jak to będzie wyglądać. Wiedzieliśmy tylko miejsce. Naszym pierwszym wyjazdem była Manila, Filipiny, i wiedzieliśmy, że mamy tam dolecieć. I ktoś nas odbierze z tego lotniska, czy ktoś nas odbierze z tego przystanku autobusowego i pojedziemy dalej.
Tak, nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy mieszkać. Znaczy, domyślaliśmy się, że będziemy gdzieś mieszkać. Tak samo było w każdym kraju. Gdziekolwiek przyjeżdżaliśmy, wiedzieliśmy, że tu mamy być, ale później wszystko się otwierało w jakiś sposób. W każdym kraju już, no, po prostu szliśmy do czegoś, co wierzyliśmy, że Pan Bóg przygotuje. No i nawet ten powrót do Polski to był taki powrót od zera, nazwijmy to. Czyli przyjechaliśmy z powrotem, no okej, teraz musimy się tu odnaleźć. Nie przywieźliśmy pełnych pieniędzy i tak dalej. Po prostu wróciliśmy.
Ale wróciliście z bogactwem duchowym, no bo właśnie, niewątpliwie te 11 lat to był czas, w którym szaleństwo, które zdecydowało o waszym wyjeździe, zaczęło procentować?
No myślę, że na pewno by zaczęło procentować. Znaczy, to szaleństwo, wydaje mi się, że było też widoczne w ogóle na każdym etapie. Mm. Na każdym etapie decyzji, na przykład zmiany miejsca. Nas, ponieważ my mamy bardzo mocne ukorzenienie w ewangelizacji, i takim naszym jakby wewnętrznym pragnieniem było uwielbienie. I to nie takie uwielbienie jakby typowe, jak się teraz przedstawia, ale uwielbienie jako styl życia. Więc to zupełnie jest cała, no, cała area taka największych różnorodności. I powiedziałabym, że no, powiedzmy, jakoś to się też wyrażało w spotkaniach z dzieciakami. Dzieciaki niesamowicie wyczuwają szczerość i wyczuwają autentyczność. Jeśli nie jest się szczerym, nie jest się autentycznym, nie pracuj z dziećmi, bo one to natychmiast wyczują i wypunktują wszystko.
Ale przez te 11 lat nie pracowaliście tylko z dziećmi.
Nie.
Z dorosłymi, z dziećmi. Zależnie od kraju była potrzeba, tam po prostu wchodziliśmy. Generalnie była to ewangelizacja i formacja w jakiejś formie. Ale były to, mówię, zależnie od kraju, zależnie od potrzeby, czasami to były dzieci naprawdę biedne, czasami to byli dorośli, czasami to była formacja w szkole, troszkę innej niż jak my rozumiemy formację, nie jako religia, w sensie lekcja religii, no.
Trzy kontynenty: Azja, Europa, Ameryka Północna, ale to były różne kraje. Czy jesteście w stanie zliczyć, ile to było krajów?
Kiedyś liczyliśmy...
11 chyba, tak?
11 chyba wychodzi.
I jeden rok na każdy kraj, czy było różnie?
Nie, było tak, że na przykład wyjeżdżaliśmy na tak zwany outreach, nie? Czyli wyjeżdżaliśmy na miesiąc.
Na dwa tydzień
i tak dalej. Ale musieliśmy tam mieszkać przez jakiś czas, nie? To jest takie nasze kryterium, więc na przykład jeśli przejeżdżaliśmy przez jakieś państwo, no to wiadomo, że nie liczy się.
Ale jeżeli mieszkaliśmy z tydzień, czy musieliśmy, przykładowo mieszkaliśmy na Filipinach w Manili, ale byliśmy tam 3 tygodnie w Korei Południowej, tam z 10 dni chyba w Singapurze, tam coś robiliśmy.
W Malezji też chyba tam.
To jak wspominacie teraz ten czas, będąc tutaj w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Opolu, to za czym tęsknicie najbardziej?
O, ciężkie pytanie. Myślę, że za ludźmi. No. Mhm. Myślę, że za ludźmi, za relacjami, tak, za przyjaźniami. Tak. Na Filipinach ja bym powiedziała, że jedzenie.
I kultura. Tak. Taka bardzo ciepła kultura, nie?
Tak.
I jak to powiedzieć, krajobraz. Przepiękny krajobraz.
No właśnie, czytając informacje o Franciszku Ksawerym, którego wspomnienie dzisiaj mamy, to można się przekonać, że on bardzo dbał o to, choć był jednym z pierwszych misjonarzy, by uszanować kulturę, do której przybywał. Czyli nie starał się na siłę przekazywać chrześcijaństwa. Chciał najpierw poczuć smak życia tych ludzi. Czy wam się zdarzyły takie sytuacje w czasie tej posługi 11-letniej, w których wykazywaliście się albo musieliście wykazać się takim ogromnym szacunkiem dla tych, do których przyjeżdżaliście?
Zasada, jaką my przyjęliśmy, jest, że jeżeli pojawiamy się w danym kraju, to najpierw uczymy się tego, jak ludzie żyją. Nawet jeżeli to są Stany Zjednoczone, gdzie wydawałoby się, że jesteśmy podobni do Europy, tak naprawdę są dwie zupełnie inne kultury. Więc my uczyliśmy się tego, w jaki sposób oni przyjmują Ewangelię, czy jej nie przyjmują. W niektórych krajach musieliśmy w cudzysłowie przejść nawet takie warsztaty inkulturacji, czyli w jaki sposób będziemy w zrozumieniu lub niezrozumieni, jeżeli zachowamy się tak, czy inaczej. I to było na Filipinach. A w innych krajach po prostu uczyliśmy się sami. I rzeczywiście tak robiliśmy. Uczyliśmy się tego.
Myślę, że ważnym punktem tego wszystkiego było przeżycie pierwsze szoku kulturowego. I szok kulturowy ma pewne etapy swoje, które trzeba przeżyć. Najczęściej jak, powiedzmy, misjonarze wyjeżdżają na misję, powiedzmy, na miesiąc, żeby tylko doświadczyć, zostają na tym pierwszym etapie
zachwytu.
I wszystko postrzegają przez ten zachwyt. A tak naprawdę, żeby całkowicie objąć misyjność i całkowicie jakby objąć wyjazdy i mieć to serce tam właśnie na misjach, trzeba przejść przez wszystkie etapy, przejść je dobrze. Ostatnim etapem jest akceptacja. To znaczy akceptuję, że ja pochodzę z takiej kultury, akceptuję, że ty pochodzisz ze swojej kultury i możemy żyć razem i jest to dobrze. I jesteśmy w zgodzie.
Takim elementem na przykład inkulturacji jest to, że my, no przykładowo, jeżeli byliśmy w Stanach Zjednoczonych, jeżeli państwo oglądają filmy o młodzieży, to tam rzeczywiście tak jest, że są dzieci, które są z tak zwanej popularne dzieci, czyli to sportowcy są najczęściej. Ci, którzy są...
Czy liderki.
Ci są popularni. Są tacy, którzy należą do teatru na przykład. No to oni już są postrzegani troszkę dziwnie. Ale są też tacy outsiderzy. My, co się okazało, że kiedy weszliśmy w tą kulturę, musieliśmy się nauczyć, jak oni funkcjonują, że tego nie da się złamać tak łatwo. I ci outsiderzy stworzyliśmy dla nich subkulturę. I oni znaleźli się w szkole w tej subkulturze naszej, tak nazwijmy to, bo my stworzyliśmy taki zespół muzyczny śpiewający na mszach i innych wydarzeniach i okazało się nagle, że oni stali się integralną częścią, czyli tą całą kulturę, którą spotkaliśmy tam, jak na filmach, prawda, tych o młodzieży, w nią weszliśmy i stworzyliśmy to przestrzeń dla tych, którzy są w pewnym sensie, nie chcę powiedzieć odrzuceni, ale tacy właśnie
niepasujący,
nie? To oni się znaleźli.
Pewnie tam. Jak nasi słuchacze teraz próbują sobie poukładać to życie 11 lat, które nastąpiły po porzuceniu pracy, domu, tego, co było dotychczas pewne i znane i po przeanalizowaniu jeszcze powrotu, tak jak mówicie, do zera, do kolejnego początku, to mogą mieć takie pytania w głowie, czego się nauczyliście i czy było warto?
Myślę, że nauczyliśmy się takiego otwartości, takiej otwartości, że jeśli coś nie wyjdzie, to idziemy dalej. Że to nic, że powiedzmy, to nic, że są, że trzeba podjąć pewne kroki, patrzymy, okej, zmieniamy, że nie boimy się zmiany.
I co, jesteście odporni teraz na porażki bardziej?
Wydaje mi się, że w jakimś stopniu tak. Nie jest to tak,
bardziej
że...
Bardziej świadomi, tak.
Nie jest to tak, życia. Że jesteśmy, powiedzmy, kompletnie rozbici, nie? Coś się dzieje i my jesteśmy całkowicie rozbici, bo nie wiemy, jak się teraz pozbierać, tylko myśl jest taka, okej, wróciliśmy, tak teraz myślę o tym, jak wróciliśmy ze Stanów, mieszkaliśmy prawie rok u mojej siostry, wszyscy razem w jednej gromadzie i od razu myśleliśmy, okej, co dalej? Ktoś nam podsunął, zróbcie rekolekcje w mojej szkole. Robimy rekolekcje w księdza szkole. Zróbcie rekolekcje parafialne dla mnie. Zrobiliśmy rekolekcje parafialne. Patrzymy, może robimy rekolekcje, może będziemy, rozesłaliśmy wici do naszych znajomych, otrzymaliśmy odpowiedź, ludzie zaczęli nas zapraszać. Pojechaliśmy odwiedzić księdza biskupa, ponieważ znaliśmy, mój mąż znał go ze studiów, kiedy był jeszcze profesorem na KUL-u. I ksiądz biskup pyta, czy możecie to robić też w mojej diecezji. Możemy to robić w diecezji. I po prostu, że tak powiem, więc...
Takiego zaufania takie, do Pana Boga jakiegoś, nie?
Zaufania do Pana Boga, zawierzenia w tym szaleństwie, rozumiem, bo nie planowania specjalnie.
Nie, my nie planowaliśmy prowadzić rekolekcji, nie wiedzieliśmy, co będzie, jak wrócimy. W pewnym sensie myśleliśmy, czy nie pojechać jeszcze do innego kraju. To miała być
Nowa Zelandia.
Ale tak Pan Bóg jakoś to pokierował, że zostaliśmy w Polsce.
Tak, wszystko się pozamykało.
Chodzi o takie nawet praktyczne rzeczy, wizowe, niewizowe.
Bez żalu.
Tak, bez żalu.
Wiadomo, ale bez żalu tak, ale rzeczywiście przychodzi się to. Znowu, ja nie chcę oszukiwać tutaj. Wiadomo, że jak każdy człowiek pewne emocje się przeżywa, trzeba je przeżyć. Mm. Ale robimy to, co robimy teraz. My bardzo kochamy takie rzeczy. My tak naprawdę bardzo lubimy pracować z ludźmi. Także jesteśmy teraz tu i...
I myślę, że też powrót do Polski był pewnym szokiem kulturowym dla nas, tak, z powrotem. Tak. Myśmy czuli się zupełnie inni, ale...
Uczymy się.
Tak, uczymy się.
Na koniec jeszcze chciałabym zapytać, bo to jest dobra okazja, żeby przypomnieć sobie o tym, że na misjach jest mnóstwo ludzi i oni potrzebują naszej modlitwy.
Bardzo.
Czy wy macie taką szczególną intencję, którą powierzacie Panu Bogu? O co się modlić dla misjonarzy?
Myślę, że może nie tyle wytrwałość, co... Światłość Ducha Świętego, prowadzenie, odczytywanie danych sytuacji poprzez większy obraz. Bo tak naprawdę my jako ludzie widzimy tylko to, co przed nami i tylko to, co na ziemi. A Pan Bóg widzi zupełnie to, co wszystko dookoła, nie? Wszystkich ludzi. Czyli to, że ja nauczyłam się jednego, to, że ja zmienię jedno życie... I myślę teraz o konkretnej dziewczynie z tego liceum, w którym pracowaliśmy w Stanach. Jeśli ja byłam w stanie dotknąć jej życia w taki sposób, że dziecko wyszło z siebie i poszło do przodu i jest po prostu, rozwija się i idzie jak burza, to moja praca jako misjonarza jest skończona. Dla niej jednej.
A ja bym się modlił za misjonarzy o to, żeby nie bali się poznać siebie, bo zauważyliśmy, że jeżeli misjonarz idzie na tą wojnę taką duchową i kulturową i tak dalej, no bo to jest jakaś walka, to musi naprawdę znać siebie. Kim jest, swoje słabości, swoją moc, żeby naprawdę zawsze, misjonarz musi zawsze pracować nad sobą.
Być świadomym.
Żeby móc być świadomym, kim jest, żeby móc później głosić Pana Boga.
O doświadczeniu misyjnym dzisiaj rozmawialiśmy, ale będziemy pewnie jeszcze rozmawiać nieraz w naszej audycji o tym, co teraz się dzieje. A moimi i Państwa gośćmi byli Karolina i Karol Fromontowie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękujemy.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.